Witam Państwa, jest wtorek, 25 sierpnia, minęła godzina 18. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Rosyjska propaganda wykorzystuje wpisy naczelnego najwyższego czasu. Państwowa telewizja Rosja 1 we wczorajszym programie 60 minut zacytowała twitterowy wpis Tomasza Zomera, redaktora naczelnego najwyższego czasu, który stwierdził, że w przypadku rozpadu Białorusi oczywistym jest, że Grodno powinno trafić do Polski. Rosyjski prezenter stwierdził, że polscy radykałowie i nie tylko radykałowie, ale i konserwatyści zaczynają dzielić Białoruś. Głupota czy agentura? O tym za chwilę w dogrywce Idź Pod Prąd. Tymczasem na Białorusi trwają protesty. Kilkaset osób przyszło na pogrzeb 28-letniego uczestnika protestów Mikity Krucoła, którego ciało znaleziono w sobotę w lesie. Mężczyzna zaginął podczas protestów w nocy z 11 na 12 sierpnia. Rodzina przez ten czas bezskutecznie szukała go w aresztach. Portal Nasza Niwa opublikował nagranie, na którym Krycoł stoi z flagą Białorusi naprzeciwko szeregu funkcjonariuszy OMON. Według służb Mikita Krycoł popełnił samobójstwo, a jego śmierć nie ma związku z protestami. Rodzina nie wierzy w tę wersję wydarzeń. W poniedziałek antyrządowe demonstracje odbyły się w Mińsku, Grodnie i w Brześciu. Wczoraj aresztowano dwóch członków Prezydium Rady Koordynacyjnej, współpracowniczkę Światłany Cichanouskiej, Wolchę Kawalkawą i lidera strajku w mińskiej fabryce traktorów Sierhieja Dyleuskiego. Wezwanie do komitetu śledczego dostali kolejni członkowie prezydium, były dyrektor Teatru Narodowego Paweł Łatuszka, Lilia Ułasowa i noblistka Światłana Aleksijewicz. W Soligorsku zatrzymano Anatola Bukana, jednego z liderów komitetu strajkowego w koncernie wydobywczym Białoruś Kalii. Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka podczas rozmowy z ministrem edukacji Iharem Karpienką stwierdził, że nauczyciele, którzy nie wyznają państwowej ideologii, nie powinni pracować w szkołach. Słowa wywołały oburzenie wśród nauczycieli, którzy dziś wyszli protestować pod budynek Ministerstwa Edukacji w Mińsku. Żadna drukarnia na Białorusi nie zgodziła się wydrukować nowego numeru opozycyjnego dziennika Narodnaja Wola. Gazeta została wydrukowana w prywatnej rosyjskiej drukarni i przywieziona na Białoruś. Zakaz druku na terenie kraju mają także tygodniki Swobodne Nowosti i Bielgazeta. Dzisiaj liderka białoruskiej opozycji Światłana Cichanouska wzięła udział w posiedzeniu Parlamentu Europejskiego. W przemówieniu Cichanouska podkreśliła, że Białoruś kulturowo, historycznie i geograficznie jest częścią Europy. Zaznaczyła jednak, że rewolucja na Białorusi nie ma charakteru geopolitycznego, nie jest ani prorosyjska, ani antyrosyjska, a także nie jest proeuropejska czy antyeuropejska. To rewolucja demokratyczna, stwierdziła Cichanouska. Europoseł socjalistów i demokratów Tonino Picula zaapelował, aby jak najszybciej wprowadzić europejskie sankcje na osoby odpowiedzialne za sfałszowanie wyborów i przemoc na Białorusi. Polscy europosłowie Jacek Sariusz-Wolski, Radosław Sikorski oraz Anna Fotyga zwrócili uwagę na zaangażowanie Rosji w sytuację na Białorusi. Stwierdzili, że Rosja prowadzi działania hybrydowe. W sobotę Aleksandr Łukaszenka podczas swojego wystąpienia w Grodnie zwrócił się do duchownych. Łukaszenko stwierdził, że dziwi go stanowisko kościołów wobec protestujących. Dodał, że kościoły powinny zająć się modlitwą, a nie polityką, a duchowni nie powinni iść na pasku od szczepieńców. Już za tydzień dzieci mają wrócić do stacjonarnej nauki w szkołach. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piątkowski stwierdził, że młodzi ludzie nie roznoszą koronawirusa tak jak dorośli. Młodzi ludzie, zgodnie zresztą z raportami ECDC, nie są takim nośnikiem choroby jak dorośli i w miarę spokojnie mogą wrócić do szkół. Doświadczenia krajów europejskich mają to potwierdzać, powiedział minister w TVN24. Co naprawdę mówi raport ECDC, czyli Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób? W raporcie wydanym na początku sierpnia czytamy m.in., że dzieci przechodzące COVID-19 objawowo wydalają wirusa w ilościach podobnych do dorosłych i mogą zarażać innych w podobny sposób jak dorośli. Natomiast nie wiadomo, jak zaraźliwe są bezobjawowe dzieci z powodu ograniczonej grupy badanych. W raporcie podkreślono też, że chociaż udokumentowano bardzo niewiele znaczących wybuchów COVID-19 w szkołach, występują one i mogą być trudne do wykrycia ze względu na względny brak objawów u dzieci. ECDC podkreśla, że istnieją sprzeczne opublikowane dowody na wpływ zamykania i otwierania szkół na poziomy transmisji wirusa w społeczeństwie. Jednocześnie w dokumencie zapisano, że przenoszenie zakażenia między dziećmi w szkołach jest rzadkością i nie jest główną przyczyną zakażenia u dzieci. W raporcie stwierdzono, że szkoły są podobnym propagatorem wirusa, jak inne miejsca o podobnym zagęszczeniu ludzi. Inne badania, m.in. z Włoch, USA i Korei Południowej, wskazują, że młodzież rozsiewa wirusa podobnie jak dorośli, a najmłodsze dzieci nawet silniej. W Izraelu po otwarciu szkół liczba zakażeń gwałtownie wzrosła. W Niemczech otworzono szkoły na początku sierpnia. Od tego czasu tylko w Berlinie już w 37 szkołach stwierdzono zakażenia koronawirusem. Lekarz Małgorzata Kubicka w programie Idź Pod Prąd na żywo krytycznie oceniła wypowiedź ministra Piątkowskiego.
Myślę, że jest to kolejna kompromitująca wypowiedź rządu. Tak jak swego czasu premier Morawiecki odwołał epidemię, żeby starsi poszli na wybory, tak w tej chwili minister edukacji Piątkowski po prostu kłamie, dlatego że jeszcze kilka tygodni wcześniej było naprawdę kilka relacji również w naszych mediach na temat tego, że właśnie młodzi zarażają, że w tej chwili to przez lekceważące podejście młodych jest mnóstwo infekcji, że naprawdę wirus nie wybiera, w jaki sposób się przenosi i nie patrzy, czy jest w odpowiednim przedziale wiekowym, żeby mógł przeskoczyć z jednej osoby na drugą. Minister edukacji Piątkowski kłamie, bo nie sądzę, żeby był aż tak niekompetentny, żeby nie wiedział, co mówi.
Już 1 września uczniowie mają wrócić do zajęć stacjonarnych. Według sondażu Iblis dla Wirtualnej Polski ponad 42% Polaków uważa, że szkoły nie są przygotowane na rozpoczęcie roku pod względem ochrony przed koronawirusem. Jednak z odpowiedzi Ministerstwa Edukacji dla Rzeczpospolitej wynika, że pozostawienie dziecka w domu tylko z obawy przed zakażeniem koronawirusem może zostać potraktowane jako brak realizacji obowiązku szkolnego. Za 2 tygodnie nieusprawiedliwionej nieobecności grozi grzywna w wysokości do 10 tysięcy złotych. Czy puścić dziecko do szkoły w czasie epidemii? Na to pytanie odpowiadał pastor Paweł Chojecki w programie Idź Pod Prąd na żywo.
Co zrobić 1 września? Myślę, że to jest czas na obywatelskie nieposłuszeństwo. Każdy świadomy Polak musi w swoim sercu rozważyć, czy będzie słuchał nakazów głupiego ministra, czy ochroni swoje dziecko, swoją rodzinę. Każdy nauczyciel dokładnie tak samo. Nauczyciele mają różne możliwości. Praktycznie każdy nauczyciel trochę z większym stażem jest już na coś chory, czyli ma tak zwane choroby zawodowe. To jest tak ciężki zawód, jeśli go się z sercem, z poświęceniem wykonuje, to już macie jakieś choroby zawodowe, nie? Idźcie na zwolnienie lekarskie. Od 1 września weźcie zwolnienie lekarskie. Rodzice, komunistyczny rząd zagroził, że jak pół miesiąca nie puścicie dzieci do szkoły, no to zaczną was ścigać. No to te pół miesiąca wykorzystajcie. I zgodnie z możliwym prawem, to się nazywa strajk włoski w tym momencie, nie puśćcie, czy nie poślijcie, dzieci chyba chętnie sobie przedłużą wakacje, dzieci do szkoły od 1 września. Niech menelstwo zobaczy opór społeczny. Cofnął się, zapewniam was, cofnął się z podkulonym ogonem.
Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 17 ofiarach śmiertelnych COVID-19. Najmłodsza to 45-letni mężczyzna z Poznania. Wczoraj z powodu COVID-19 w Polsce zmarło 5 osób, w niedzielę 4. W sumie w Polsce zmarło już 1977 zakażonych osób. Resort poinformował dziś o 763 nowych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem. Wczoraj resort zdrowia informował o 548 nowych zakażeniach, w niedzielę było ich 581. Dziś najwięcej zakażeń, 141, stwierdzono w Małopolsce. Zakażenie koronawirusem wykryto u 50 osób, które brały udział w 2 weselach w powiecie koneckim w województwie świętokrzyskim. Zakażenie wykryto również u pracownika Urzędu Miasta w Końskich, który prawdopodobnie zaraził się na jednym z przyjęć. Zakażenie wykryto także u jednego z pracowników przedszkola na Pradze Północ w Warszawie. Jak podają oficjalne statystyki, już 817 tysięcy osób na całym świecie zmarło z powodu zakażenia chińskim koronawirusem. Najwięcej ofiar, 181 tysięcy, odnotowano w USA. Wczoraj na COVID-19 zmarło tam ponad 500 osób. W Brazylii łącznie zmarło 115 tysięcy zakażonych, z czego wczoraj prawie 700. W Meksyku po zakażeniu wirusem z Wuhan zmarło już 60 tysięcy osób, w tym ponad 200 w ciągu ostatniej doby. W Indiach zmarło ponad 58 tysięcy, z czego wczoraj ponad 850. Epidemia ponownie nasila się w Hiszpanii. Dzienne liczby zakażeń od początku lipca rosną. W sobotę odnotowano ponad 6 tysięcy zakażeń jednego dnia. Ostatnio takie liczby Hiszpania notowała w marcu. W niektórych regionach kraju ponownie zakazano większych zgromadzeń. Diecezja tarnowska przyznaje się do zaniedbań w związku ze sprawą księdza pedofila. Historię księdza pedofila Stanisława P. opisał na początku sierpnia ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Pierwsze zarzuty molestowania dzieci przez duchownego pojawiły się w 2002 roku. Stanisław P. został wtedy odwołany z funkcji proboszcza przez biskupa diecezji tarnowskiej Wiktora Skworca. Mimo to przez następne lata duchowny pełnił posługę w innych parafiach. W latach 2003-2008 przebywał na Ukrainie. Po powrocie zaczął pracę w Krynicy Zdroju. Po opisaniu sprawy przez księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego diecezja oświadczyła, że przekaże sprawę prawnikom, aby bronić dobrego imienia. Teraz jednak w wydanym oświadczeniu diecezja tarnowska przyznała, że w sprawie zostały wykryte niedociągnięcia i zaniechania. Chociaż w 2002 roku biskup Skworc zlecił przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, to sprawa nie była kontynuowana. Dopiero w 2010 roku, po kolejnych doniesieniach o nadużyciach księdza pedofila, biskup zawiesił Stanisława P. w czynnościach kapłańskich, a akta sprawy zostały przekazane do Watykanu. 3 lata później Kongregacja Nauki Wiary uznała winę Stanisława P. i nałożyła na niego m.in. zakaz pracy z dziećmi, zakaz sprawowania sakramentów i zobowiązanie do poddania się terapii. Mimo to Stanisław P. łamał zakazy, w końcu został na niego nałożony całkowity zakaz wykonywania czynności kapłańskich. W oświadczeniu diecezji czytamy: kierujemy słowa przeproszenia, zwłaszcza do osób pokrzywdzonych i ich rodzin, a także wyrażamy żal, iż sprawa zgłoszona w roku 2002 nie została doprowadzona do końca. To nie powinno się nigdy zdarzyć. Władze Rosji nie chcą śledztwa w sprawie otrucia Aleksieja Nawalnego. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział dziś: Kreml obecnie nie widzi powodu do wszczęcia postępowania karnego w związku z sytuacją zdrowotną Aleksieja Nawalnego, jeśli zidentyfikowana zostanie substancja i jeśli ustalone zostanie, iż jest to próba otrucia, to wówczas oczywiście będzie to powód do śledztwa. Wczoraj niemieccy lekarze potwierdzili, że Aleksiej Nawalny został otruty. Testy wskazały, że Nawalnemu poddano substancję z grupy inhibitorów cholinoesterazy. Do tej grupy należy m.in. nowiczok, którego użyto do zamachu na Siergieja Skripala. Pacjent przebywa na oddziale intensywnej terapii, jest w śpiączce. Rzecznik z Kremla stwierdził: nie rozumiemy, na jakiej podstawie nasi niemieccy koledzy tak się spieszą, używając słowa otrucie. Donald Trump został oficjalnie kandydatem w wyborach prezydenckich. Partia Republikańska w pierwszym dniu konwencji mianowała Donalda Trumpa na swojego kandydata w wyborach prezydenckich, które mają się odbyć w Stanach Zjednoczonych w listopadzie tego roku. Kandydatem na wiceprezydenta został sprawujący teraz ten urząd Mike Pence. Donald Trump stwierdził, że nadchodzące wybory są najważniejsze w historii kraju. Nasz kraj może pójść okropną drogą, albo pójść jeszcze wspanialszą drogą i zanim z Chin przyszła zaraza, tam właśnie zmierzaliśmy, powiedział prezydent USA. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo odwiedził Izrael, gdzie omówił z premierem Benjaminem Netanyahu plany rozszerzenia porozumienia Izraela i Zjednoczonych Emiratów Arabskich na inne kraje arabskie, takie jak Bahrajn, Oman, Sudan czy Maroko. 2 tygodnie temu po mediacji prezydenta Trumpa Izrael i Zjednoczone Emiraty Arabskie zawarły traktat pokojowy normalizujący ich wzajemne stosunki. Jest to pierwsze porozumienie pokojowe między Izraelem a krajem Zatoki Perskiej. Emiraty są 3. krajem arabskim po Egipcie i Jordanii, który nawiązał oficjalne stosunki dyplomatyczne z Izraelem. Mike Pompeo stwierdził w Jerozolimie, że jest optymistą w kwestii nawiązania stosunków dyplomatycznych z Izraelem również przez inne państwa arabskie. Ma to na celu stworzenie przeciwwagi w regionie dla islamistycznego Iranu oraz Turcji, która podejmuje coraz bardziej ekspansjonistyczne kroki. O tym mówił korespondent Idź Pod Prąd w Izraelu, Eli Barbour.
Megalomański Erdogan prowadzi agresywną politykę islamistyczną, w której zagraniczne sukcesy mają przysłaniać coraz ostrzejszy kryzys ekonomiczny w Turcji. Uważa się za patrona skrajnego bractwa muzułmańskiego, chcącego zdobyć władzę w krajach arabskich. W Syrii sponiewierał Kurdów wspieranych dawniej przez Pentagon. Finansuje i zaopatruje w sprzęt wojskowy dżihadystów z Kajdy, których w charakterze najemników wysyła też do Libii. Mnoży prowokacje we wschodniej części Morza Śródziemnego, gdzie szantażując Europę migrantami, wszczął bezprawnie poszukiwania gazu i ropy w obrębie wód terytorialnych Grecji i Cypru. Póki co Pompeo udaje się teraz do Bahrajnu, Omanu i Sudanu, zaś Emiraty uczestniczą w organizowanych przez Grecję antytureckich manewrach lotniczych.
Mike Pompeo podczas pobytu w Jerozolimie nakręcił także klip wideo, w którym wychwala przyjaźń USA z Izraelem za kadencji Donalda Trumpa. Nagranie ma być wyświetlone na konwencji republikanów. Jak zauważył Eli Barbour na portalu Tel Aviv Online, klip skierowany jest oczywiście głównie do kilkudziesięciu milionów ewangelikałów stojących tradycyjnie murem za Izraelem i głosujących masowo na Donalda Trumpa. Oni właśnie, a nie społeczność żydowska, z czego wielu obserwatorów politycznych, m.in. w Polsce, nadal nie zdaje sobie sprawy, stanowią teraz główne lobby proizraelskie w Ameryce. Austria wydala rosyjskiego dyplomatę za szpiegostwo gospodarcze. Austriackie MSZ poinformowało wczoraj, że dyplomata z rosyjskiej ambasady musi opuścić Austrię do 1 września. Jego zachowanie nie było zgodne z postanowieniami konwencji wiedeńskiej o prawie dyplomatycznym, powiedział rzecznik. Według gazety Kronenzeitung rosyjski dyplomata miał przez lata prowadzić szpiegostwo przemysłowe w firmie sektora nowoczesnych technologii przy wsparciu obywatela Austrii. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę i teraz zapraszam na dogrywkę Idź Pod Prąd.
Państwowa stacja telewizyjna Rosja 1 powołała się na wpis redaktora naczelnego Najwyższego Czasu Tomasza Somera, który napisał, że w przypadku rozpadu Białorusi oczywistym jest, że Gronno powinno trafić do Polski. O czym to świadczy i co dalej z Białorusią? Kornelia Chojecka, zapraszam na program Idź Pod Prąd, dogrywka. Witam serdecznie pastora Pawła Chojeckiego.
Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie.
Dziękujemy za Wasze głosy. Do nich przejdziemy w drugiej części programu, gdzie porozmawiamy również o edukacji domowej, o praktycznych krokach. Ale na początek pokażmy fragment z rosyjskiej telewizji Rosja 1, która, tak jak przewidywałeś, powołuje się na wpis Tomasza Somera.
Dość proste to było.
Prosimy bardzo.
польские радикалы, да и не только радикалы, консерваторы стали уже делить Белоруссию, шкуру неубитого медведя. Вот так редактор консервативного журнала «Найвышчий час», наверное, лучшее время переводится, уже начал делить территорию Беларуси в случае распада последней. Все эти разговоры о Люблинской унии, Междуморье, мечты польских националистов, давно им грезятся и украинские территории, и белорусские. Давайте послушаем.
Совершенно очевидно, в случае распада Белоруссии Гродно должен отойти Польше. В правящей консервативной партии «Право и справедливость» это знают, но боятся сказать.
Александр Александрович, как нам к такому относиться?
Tomasz Sommer tłumaczy się, że chodzi mu o dobro Polaków, którzy mieszkają na Białorusi. Dodaje, że PiS to wie, ale boi się powiedzieć. I mamy już komentarz profesora Przemysława Żurawskiego, który twierdzi, że tweet Tomasza Sommera odpowiada interesom Kremla i w tym interesie powstał. Wątpię, by jego autor tego nie rozumiał. I odpowiedź Tomasza Sommera na Twitterze. Panie Żurawski, Welgrajewski, z zasady nikogo nie pozywam, ale pańskie stwierdzenie w PiS powstał po to, by dać rosyjskiej łukaszenkowskiej propagandzie materiał, to wyjątkowe świństwo i oczywiste pomówienie. W PiS powstał w obronie Polaków na Białorusi, których niszczycie. Co byś odpowiedział na te argumenty Tomasza Sommera? I czy zgadzasz się z profesorem, że jest to w interesie Kremla?
Tu nie ma się co zgadzać czy nie zgadzać. No Kreml to wykorzystał do swojej narracji przeciwko Białorusi, przeciwko wolności i przeciwko Polsce. No to tośmy widzieli, no to o czym tu dyskutować?
O czym to świadczy?
No to świadczy co najmniej o kretynizmie pana Sommera, który udaje, że on broni Polaków, czy jakieś tam jeszcze inne opowiada dyrdy mały. No po tym fakcie, kiedy już jego wypowiedź została użyta przez państwową główną telewizję Rosja 1, czyli Rosja 1, no to nie ma żadnej wątpliwości, jak zostało to użyte, nie? Teraz pytanie, czy on jest kompletnym kretynem i on nie wie, wiecie, to tak jak małpa z brzytwą, nie wie, co znaczą słowa, czy rzeczywiście jest dużo gorzej, no to na to pytanie, no to już powinien kontrwywiad odpowiadać, a nie my w telewizji, bo tutaj, no, że tak powiem, zostały ściągnięte pory, wszystko wszyscy widzą. Rosja, że tak powiem, eksploatuje temat i jeszcze oskarża partię rządzącą, bo zobaczcie, że zaraz przy najwyższym czasie ten komentator od razu już tu
na
Prawo i Sprawiedliwość. Także no, o czym tu gadać? Tu mamy dowody na stole.
To od razu cię zapytam, jaki dzisiaj konkretnie ma cel Rosja Putina, jeśli chodzi o Białoruś i tutaj też związki z Polską?
No po pierwsze trzeba skłócić Białorusinów z Polakami. Nie? No teraz oni się koncentrują na tym kierunku operacyjnym. Trzeba skłócić Białorusinów z Polakami, trzeba wprowadzić podział w społeczeństwie białoruskim, żeby część orientowała się tradycyjnie na Rosję, no a ta część wolnościowa, żeby była postrzegana jako zdrajcy. Nie? No to są te zabiegi. I tu taka ciekawostka, że kościoły główne, kościoły Białorusi zachowały się nie po linii Kremla. Nie po linii Kremla i to chwała im za to.
Jest już głos prezydenta Łukaszenki, który uderza w duchownych i twierdzi, że powinni zająć się modlitwą, nie polityką i przewiduje, że będzie im wstyd. Moje pytanie, dlaczego dzisiaj prezydent Łukaszenko czepia się duchownych? Czym oni mu zagrażają?
Oni jasno powiedzieli, najpierw duchowni katolicy i chwała im za to, w tej głównej katedrze Mińska były do tej pory przeprowadzane transmisje telewizyjne, czyli państwowe, a teraz z przyczyn technicznych, wyobraź sobie, już na tych, już tam ileś lat, kilkanaście chyba, a teraz z przyczyn technicznych i do odwołania nie lzia.
Niewygodne spotkania.
Nie może, także widać, że to jest ukaranie. Zobaczcie w raporcie, któryśmy pokazali, jak Prawo i Sprawiedliwość i tutaj te koalicje przeróżne rządowe dyskryminują polskich chrześcijan biblijnych, ewangelicznych chrześcijan. Tu ciągle z nazwą jest problem. Niektórzy mówią ewangelikałowie. To jest tłumaczenie evangelicals, angielskiego.
Czyli ewangeliczni.
Ja jednak obstaję przy tym, żeby używać chrześcijanie ewangeliczni. Niektórzy mówią, że to będzie się kojarzyło z kolei z kościołem luterańskim. Ich się nazywa ewangelicy. Ja wiem, że katolicy nie czują tutaj bluesa i tych różnic. To są wielkie różnice i historyczne, niekiedy doktrynalne. Dlatego pozwalam sobie na takie wytłumaczenie. To, co my reprezentujemy, czyli chrześcijanie odwołujący się do Jezusa Chrystusa i tylko do Jego słowa, jeśli chodzi o prawdy wiary, no to się nazywa chrześcijanie ewangeliczni. Liczni. Tu można jeszcze to rozwinąć, że my głosimy, bo to jest taki nurt na całym świecie, że zbawienie jest za darmo. Dzięki temu, co Jezus Chrystus zrobił na krzyżu i każdy człowiek świadomy, nie musi być dorosły w sensie, że ma 18 lat, ale musi być świadomy, czyli no, przynajmniej myślę gdzieś tak około 8-10-letni, gdzieś tu się zaczyna kształtować świadomość u pierwszych, takich najbardziej dojrzałych dzieci, później tam gdzieś w wieku kilkunastu lat już u wszystkich, nie? Także w wieku świadomym musi uznać swoją grzeszność, że jeśli nie zawoła do Jezusa, to nic mu religia nie pomoże i pójdzie do piekła i osobiście, bez żadnych pośredników, bez kościoła, rabina, nie wiadomo kogo, bez księdza oczywiście, bez żadnych sakramentów, ma osobiście zwrócić się do Jezusa. Jezu, ratuj! Idę do piekła, Jezu, zbaw mnie, nie?
To wracając jeszcze do Białorusi.
To jest właśnie ten nurt chrześcijaństwa.
Wiesz, że ewangelicznych chrześcijan jest coraz więcej na Białorusi. Tak. Możemy pokazać
oni pierwsi,
piosenki.
Oni pierwsi, właśnie, pozwól, że jeszcze tylko ten wątek, zanim pokażemy tę piosenkę, jeszcze ten wątek kościelny pokaz. Oni pierwsi już dawno upominali się o wolność. Jest nawet, wyobraź sobie, chrześcijańska partia biblijna na Białorusi. Niebawem...
Czyli Białoruś, można powiedzieć, że zwyciężyła nad Polską, że wyprzedziła
tak,
Polskę.
To ja o tym mówiłem, że ci tak zwani wieryjści, czyli wierzący, bo takich tam nazywają, to są wielkie kościoły biblijnych chrześcijan na Białorusi, niekiedy ponad 1000-osobowe, kilkusetosobowe, to jest normalnie średnia, to nie jest nic niezwykłego. W Polsce, zobaczcie, jest tylko kilka kościołów kilkusetosobowych, także pierwsi ruszyli oczywiście biblijni chrześcijanie. Potem katolicy, właśnie z tego głównego, z głównej katedry, tu duchowni katolicy, biskupi wypowiedzieli się i na koniec ruszyli też prawosławni, którzy wypowiadają posłuszeństwo Łukaszence, zaczynają mówić o zbrodniach reżimu. Także bardzo dobrze zachowały się te wszystkie środowiska religijne i Łukaszenka próbuje wzorem Stalina zagonić ich z powrotem do kościoła. Gdzież wy tu w polityku się mieszajecie ty? Do cerkwi, poszło won! Także tak, taka jest...
Kościoły powinny zająć się modlitwą, nie polityką, a duchowni nie powinni iść na pasku od szczepieńców. Pokażmy!
A patrz, od szczepieńcy, hierieticy!
No, chrześcijańskiej piosenki, która jest teraz popularna na Białorusi. Widać duchowe ożywienie wśród Białorusinów. Z drugiej strony wypowiedź prezydenta Łukaszenki. Czego możemy się w takim razie spodziewać na Białorusi? Jakiego scenariusza?
Końca reżimu. Myślę, że rzeczywiście teraz już będzie trudno powrócić Łukaszence do takiego rządzenia, że on jest takim ojcem narodu. Nie wiem, jak oni go tam jakoś baćka, czy jakoś tak go nazywają. Taki ojciec narodu, wiecie, tam się i kołchozem zajmie i sprawi, że kury będą mleko, rzeczy, niosły się będą, kunie będą, krowy będą mleko dawały, nie, traktory będą tam zdjęłane i wszystko, nie? To taki ojciec, który tam się wszystkim zajmuje, to tak sobie właśnie ludzie o takim feudalnym, rosyjskim, z Azji pochodzącym myśleniu bardzo łatwo przyjmują taki mit takiego dobrego cara. To już się skończyło. To już się skończyło nawet w służbach specjalnych, w wojsku, już w tym OMON-ie ichniejszym zaczyna się bunt przeciwko Łukaszence. Czyli być może on nie ucieknie szybko z Białorusi, tak jak ci satrapowie ukraińscy komunistyczni, ale nie wykluczyłbym tego scenariuszu. Na pewno już nie będzie do takiego powrotu, że Białorusini siedzą cicho, a Baćka tam nimi tu jakoś rządzi. Nie? To już się skończyło i to z winy oczywiście Łukaszenki, nie? Także...
Widać, że sytuacja jest dynamiczna. Łukaszenka rozmawia z Putinem. Z kolei warto się zastanowić, jaką rolę powinna w tym wszystkim zająć Polska. Mówiliśmy, że Litwa bardziej teraz przejmuje inicjatywę. Premier Morawiecki robi spotkanie z opozycją dotyczącej Białorusi. Wiemy też, że Anna Fotyga wzięła udział na forum z białoruskimi dysydentami.
I bardzo ładnie powiedziała o dyktaturach.
Powiedziała, że w Europie jest dwóch ostatnich dyktatorów i obaj czują, że mogą razem upaść. Jak należy rozumieć wypowiedź Anny Fotygi?
No w ten sposób, że koniec Putina jest bliski. I tu chwała pani Annie. I to jest mniej więcej ten sam kierunek, który minister Waszczykowski, który gościł kilka dni temu w naszej telewizji, on mniej więcej w tym samym duchu się wypowiada. Widać, że oczywiście rozsądni politycy Prawa i Sprawiedliwości, ci, którzy zostali odsunięci od władzy, bo później no to już tam różni poprzychodzili, ale mówię o panu Waszczykowskim i pani Fotydze, oni bardzo dobrze definiują zagrożenia na kierunku rosyjskim, widzą Putina jako byłego kagiebistę, jakiego tam byłego kagiebistę, który utrzymał imperium to bolszewickie tylko w nowej postaci i rzeczywiście aktywnie, nie bacząc na groźby, zapewne także i naciski ze swoich pisowskich środowisk, nie boją się tych groźb i nacisków i jasno mówią, czas końca Putina już nadszedł. Białoruś jest tylko wstępem do likwidacji, można powiedzieć, imperium zła, czyli Rosja i komunistyczne Chiny, które są, można powiedzieć, w splocie, w sojuszu. Tak jak na ulicach Hongkongu rozbrzmiewają chrześcijańskie pieśni, choć tam chrześcijan jest stosunkowo mało, tylko kilka procent, a jednak to ulica Hongkongu śpiewa Sing Alleluja to the Lord, czyli śpiewaj Alleluja Panu. Puszczaliśmy wam to wielokrotnie.
To dzieje się na Białorusi.
Zobaczcie, tu na Białorusi śpiewają na chwałę Bogu, na taką modłę wschodnią, bardziej cerkiewną, ale to jest już sprawa kulturowa. Pytanie, co będą śpiewać w Warszawie?
Dokładnie.
Chyba
to.
Idź pod prąd.
To pytanie pozostaje otwarte. To jeszcze na koniec wątku z Białorusią dopytam cię, czy wypowiedzi takie jak Tomasza Somera, czy Romana Giertycha, bądź
Cejrowskiego,
tak, o czym mówiliśmy więcej wczoraj, mogą zakłócić tej współpracy polsko-białoruskiej, jeśli chodzi o walkę o wolność, walkę o demokrację?
Mogłyby. Ale na szczęście Polacy, czy dzięki Bogu, Polacy widzą to jako środowiska marginalne i szkodliwe Polsce. Jako wrogie Polsce środowiska. Tak Polacy masowo odczytują te wypowiedzi. Mam nadzieję, i to też znajduje ślady w działaniach wolnych Białorusinów, którzy Polskę dalej widzą jako swoją nadzieję, że tak samo zostaną odczytane właśnie na Białorusi, na Litwie, gdzie tam trzeba, gdzie będzie tu próba wbicia klina przeciwko, pomiędzy te narody dawnej Rzeczpospolitej.
Widać, komu służą wypowiedzi podobne jak wypowiedzi Tomasza Somera. Rosyjska telewizja powołuje się na nie, a my teraz prosimy o czołówkę z husarzami i za chwilę połączymy się z Agnieszką Rzepką-Bastą i chwilę jeszcze porozmawiamy o edukacji domowej. Prosimy bardzo. Witam w drugiej części programu Idź pod prąd, dogrywka. Jest z nami Agnieszka Rzepka-Basta, reżyser teatralny i pedagog. Witam cię serdecznie.
Dzień dobry państwu, witam bardzo serdecznie.
Od wielu lat jesteś związana z oświatą. Dlaczego dzisiaj zdecydowałaś się na edukację domową?
Tak, kilkanaście lat byłam nauczycielem, też dyrektorem szkoły. W związku z tym miałam tę okazję przyglądnąć się, jak funkcjonuje system szkolny w Polsce dosyć dokładnie. I mam takie refleksje i moje przemyślenia, że właśnie nie sprzyja on nauczycielom, którzy mają swoją pasję, żarliwość, taką odwagę mówienia, jak jest bezkompromisowość. Ja zawsze taka w szkole byłam, w związku z tym miałam duże przeszkody i duże kłopoty. Sama nie potrafiłam tego zrozumieć, bo widziałam, że jest to dobre i przynosi pożytek i rodzicom, i dzieciom. I świadomie z tej edukacji odeszłam. I od jakiegoś czasu właśnie myślałam o edukacji domowej. Gdzieś ten pomysł w mojej głowie kwitł. Przede wszystkim obserwując dzieci i młodzież wychowaną właśnie tą metodą edukacji domowej, głównie z mega kościoła, z mega projektu, z telewizji Idź Pod Prąd, i wiedziałam, że jest to na pewno mądra i słuszna droga. I w tym roku zmierzyłam się z tą decyzją początkowo samodzielnie, bo to był pomysł mój. Ale wiedziałam, że mąż po prostu też w jakiś sposób się tym zainteresuje i umówiliśmy się tak, że właśnie ze względu na to, co dzieje się w Polsce obecnie w oświacie, czyli taki chaos i dezinformacja, że zabezpieczymy się, i początkowo był to właśnie taki czas do 24 bodajże maja, na złożenie tego wniosku o edukację domową. I będzie to dla nas takie właśnie okno, że zobaczymy, jak będzie się rozwijała właśnie zachorowalność i jak będzie wyglądała sytuacja w szkole. No i obserwowaliśmy to, musieliśmy z mężem wspólnie dojrzeć do tej decyzji. Obserwowaliśmy też naszą córkę, jak uczy się w domu, bo zdalne nauczanie dało taki pogląd już dokładny i w edukację, i w to, że ona właśnie korzysta bardzo w takim kontakcie indywidualnym. I podjęliśmy tą decyzję, że właśnie będziemy edukować domowo. Daliśmy sobie czas do końca sierpnia. I w tej chwili jest to nasza wspólna decyzja i startujemy na głęboką wodę, także spróbujemy w tym roku szkolnym.
Bardzo ci dziękuję, Agnieszko. Jeszcze jakbyś mogła dopowiedzieć, ile ta procedura przejścia na edukację domową tobie zajęła?
Ja korzystałam z tej właśnie wcześniejszej takiej możliwości, że do 24 maja, taka była początkowo informacja, należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły. Ja skorzystałam z tej szkoły i z tej placówki, w której moja córka chodzi. Mieliśmy od razu przychylność pani dyrektor i takie wsparcie, że to jest dobra droga. I dostaliśmy tam po tygodniu odpowiedź, że przychyla się pani dyrektor do naszej prośby. Teraz właśnie będzie zmiana dyrekcji, także też czeka nas taka już rozmowa. No i nie chcemy też rezygnować z takiego kontaktu ze szkołą, bo też córka zżyła się z klasą. To jest malutka wiejska szkoła i wiejska mała klasa, 10 osób, także też chcemy korzystać właśnie z takich wyjść, jeśli to będzie po naszej myśli, to jak najbardziej chcemy kontaktować się i właśnie też uczestniczyć w takim życiu klasowym.
Jak mówiła Anna Kopeć w programie Idź pod prąd na żywo. Warto spróbować w szkole, do której uczęszczało do tej pory dziecko, i dobra wiadomość, że do 31 sierpnia można załapać się na edukację domową bez opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej. Jeszcze informacja od Ani, że na edukację domową można spokojnie przejść również w trakcie roku szkolnego i w każdym momencie można z niej zrezygnować i przejść do tradycyjnej szkoły. Agnieszko, jeszcze na koniec do ciebie pytanie, jakbyś chciała dzisiaj, w czasie pandemii koronawirusa, kiedy widzimy dzienne rekordy zakażeń, zachęcić rodziców do przejścia na edukację domową?
No myślę, że ta sytuacja, która dzieje się w szkole, sprzyja podjęciu takiej decyzji, bo mnie, nie ukrywam, pandemia po prostu pomogła w podjęciu ostatecznej decyzji takiego rocznego na razie eksperymentu. Zobaczymy, czy ja zdam egzamin, czy podołam, czy dam rady być właśnie takim twórczym mentorem i nauczycielem dla mojej córki. Więc no, chciałabym zachęcić rodziców, którzy się obawiają puścić dzieci do szkoły, skoro jest taka możliwość w tej chwili, że można bez tej opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej, to jest duże ułatwienie, bo sama wiem, też czekałam na taką opinię z poradni i wiem, że to bardzo był długi proces, zanim udało się coś takiego przeprowadzić. W związku z tym no myślę, że to jest bardzo dobry czas, żeby skorzystać i spróbować. Jeśli rodzice mają możliwość taką, że jeden z rodziców może się temu poświęcić i drugi małżonek może utrzymać tę rodzinę, to naprawdę w obecnym czasie po prostu nie ma się nad czym zastanawiać. Dużo rozmawiam też z rodzicami w tej chwili i niektórzy po prostu no, decydują się na to, że przez pierwsze 2-3 tygodnie nie puszczą dzieci do szkoły, nie ma mowy. A potem zobaczą, jaki będzie rozwój, jak to wszystko, w którą stronę pójdzie. Także ja gorąco zachęcam, został jeszcze ten tydzień czasu na to, żeby podjąć taką decyzję. Także polecam.
Dziękuję za tę zachętę. Była z nami Agnieszka Rzepka-Basta, pastor Paweł Chojecki. Chciałbyś coś dodać?
Witam cię, Agnieszko. Dziękuję za tę zachętę i że gościsz w naszym programie, tym razem w charakterze rodzica edukującego domowo. Podkreślę jeszcze raz to, że jeśli wam się nie uda z jakiegoś powodu, to zawsze można wrócić, nawet po miesiącu możecie stwierdzić, nie, to nie dla mnie, dziecko wraca do szkoły bez większych szkód, no przecież tam się w tym pierwszym miesiącu niewiele wydarzy. A jeśli te ostrzeżenia są słuszne, to jeśli poślesz dziecko do szkoły, no to w pierwszym miesiącu może się wydarzyć coś nieodwracalnego dla tego dziecka, ciebie lub na przykład dziadków, z którymi przecież też dziecko będzie miało jakiś kontakt.
Także bardzo ważna decyzja teraz w tym momencie dla rodziców w Polsce. Jeśli macie więcej pytań w temacie edukacji domowej, piszcie na adres kontakt@idzpodprad.pl. Dziękuję ci, Agnieszko, za poświęcony czas i przede wszystkim życzymy powodzenia teraz w tej nowej roli.
Bardzo dziękuję.
Do zobaczenia. My przechodzimy do waszych pytań i komentarzy. Dziękuję serdecznie. Komentarz Tadeusz Marszałek. Już bankster raz namawiał seniorów do gremialnego pójścia do urn. Potem mieliśmy rekordowy wzrost zachorowań i ofiar śmiertelnych. Jak można wierzyć słowom ministra, który jutro ucieka z tonącego okrętu?
My cały czas przypominamy ten hashtag Chiny kłamią, Polacy umierają. Oczywiście nie tylko Chiny kłamią, polski rząd też kłamie i już jest 2000 prawie ofiar tego i rekordowe zakażenia. Także Polacy muszą zacząć myśleć samodzielnie. To efektem niedojrzałości jest słuchanie tego wszystkiego, co mówi rząd, w sposób bezkrytyczny. Ja pamiętam taki sondaż, który zrobiliśmy, wydaje mi się, że w styczniu tego roku. Po targach jakichś tam maszyn budowlanych czy coś takiego w Poznaniu. Tam przyjechało kilkudziesięciu Chińczyków, być może część zarażona, chyba 16 czy ileś firm.
Wydaje się, że to był luty.
Może i luty nawet. To jeszcze gorzej dla rządu i dla Polaków. Zaraz powiem, co w tym sondażu mnie zbulwersowało. Czyli sondaż z Poznania. Tu Wielkopolska tak się szczyci, że jest taka światła, wiecie, otwarta, taka i tak dalej, nie?
Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy oczywiście Wielkopolan, no ale jest coś takiego, taka, no że to tacy bliżej zachodu, takie poczucie troszeczkę wyższości. I byłem przerażony, co na ulicy mówią poznaniacy. Mówią, no rząd pozwolił, no to znaczy, że to jest bezpieczne.
Niestety takie rząd... głosy też pojawiają się teraz przed otwarciem szkół, że skoro rząd otwiera szkoły, to znaczy, tego. Że...
No to skrajna głupota. Ileż razy rząd kłamie, mówiąc, że nie będzie podnosił podatków, później podnosi oczywiście. Ile razy kłamie, że już wirus się wycofał, a tu przecież później 900 ileś, nie? Rekordy i zbliżamy się do 1000. Oczywiście jakby potestować lepiej, to na pewno już dawno byłby ten 1000 przekroczony.
Od Mariusza Boruckiego, po co dokładnie nierząd i Menele chcą przymuszać rodziców, by posyłali swoje dzieci do szkół? No wiem, że część z ulgą to zrobi, ale jaki jest cel? Bo chyba nie bezpieczeństwo i nauka.
Na pewno nie bezpieczeństwo i nie nauka. Pierwszy cel to jest demoralizacja dzieci. Państwo socjalistyczne nie mogłoby istnieć, gdyby dzieci były wychowywane przez rodziców w sposób tradycyjny, nie? Z wartościami tradycyjnymi, z normami zachowania tradycyjnymi. Nie? Dlatego socjalistyczne państwo ma na celu produkowanie niełuków, bo przecież jest państwowa szkoła, jest obowiązek szkolny i jak wyniki matur, a przecież te matury są coraz prostsze, a i tak coraz więcej głąbów jest, czyli szkoła publiczna głąbów tylko produkuje, że tak powiem, z sukcesem, czyli coraz więcej, a mądrych uczniów coraz mniej, dyscyplina coraz gorsza, moralność pod psem, no to są efekty szkoły państwowej, socjalistycznej, nie?
To teraz do tego dochodzi ryzyko zarażenia się chińskim
Ale
wirusem.
Ale jest jeszcze drugi czynnik. To pamiętacie, jak komuniści wchodzili do Polski, obklejali Polskę, szczególnie wieś, takimi plakatami kobiety na traktory. To jest dokładnie to samo. Potrzeba ludzi do roboty. Potrzeba ludzi do niewolniczej pracy. Bo jeśli państwo zabiera nam 80 czy nawet 80 kilka procent tego, co zarabiamy, to jest gorzej niż niewolnik w starożytnym Rzymie miał. Nie? Czyli trzeba ludzi gonić do roboty. Ten model edukacji domowej, on zmniejsza rynek pracy mniej więcej o połowę, jeśli chodzi o małżeństwa, nie? Bo jedno zajmie się dziećmi. Czyli z jednej strony dzieci będą dobrze wychowane i dobrze wyedukowane zamiast demoralizacji, którą planuje szkoła publiczna, a z drugiej strony będziemy musieli więcej ludziom zapłacić za pracę. A pamiętacie motto...
Więzi rodzinne też się poprawią.
Pamiętacie motto Morawieckiego? Polacy mają za... I tu wpiszcie sobie język elitki warszawskiej... Za miskę ryżu! To po to jest otwarcie szkół.
Ramzes, boję się o mojego syna. Rząd grozi, że dostanę 10 tysięcy złotych kary. Pastorze, co robić? Przecież dzieci i młodzież też chorują i przenoszą wirusa, a te bezmózgi, rząd swoje to zakrawa na zbrodnie na dziecku. Co robić?
A to już powiedziałem tu do pana jako rodzica. Trzeba nie posłać dziecko od 1 września do szkoły.
I przynajmniej są te 2 tygodnie.
Czekamy na rozwój wydarzeń. Jeśli zrobi to odpowiednia liczba Polaków, a około 40% potępia decyzję Meneli, żeby dzieci zaganiać do szkoły, kiedy są rekordowe. Przypominam, że kiedy było 1600 aktywnych chorych w Polsce.
Dziennie kilkadziesiąt.
Wtedy wprowadzono zakaz szkół. Teraz, kiedy mamy 17 tysięcy.
Czyli sytuacja
aktywnie
jest o 10 razy gorsza niż w marcu.
No to oni mówią, że jest bezpiecznie i trzeba otwierać szkoły. To są oszuści, kłamcy. Doktor Kubicka też pięknie o tym
polecamy
dzisiaj o 13
z godziny
mówiła.
13.
Także niech pan nie posyła dziecka do szkoły. Proste. Rząd, kiedy zobaczy, że 40%, a niechby nawet 10%, wiecie, Polaków, wykonała ten manewr obywatelskiego nieposłuszeństwa, zobaczycie, że rząd się cofnie od razu.
Mamy przykład z Niemiec, jak ta sytuacja
się
rozwija.
A jeśli nie, no to proszę iść na edukację domową.
Także są dwie opcje.
Także są przynajmniej dwa wyjścia, żeby nie dać się komunistom zapędzić do tej komunistycznej obowiązkowej szkoły.
Jeszcze komentarz. Szkoła to ostatnie miejsce, gdzie jest przestrzegana higiena. O tym również mówiła dr Małgorzata Kubicka-Frączek. Także ten moment, który mamy dzisiaj, to jest, można powiedzieć, taki sprawdzian, test, szczególnie dla polskich rodziców.
Głupawy filmik Meneli, czyli Ministerstwa Edukacji Narodowej, przypomina mi broszurki Świadków Jehowy, gdzie wiecie, tam takie kolorowe tutaj zwierzątka,
szkoły,
człowiek i tak dalej.
Takie filmiku bardziej takie, wygląda przecież, amerykańską.
Kto był, czy producenci, czy oni w ogóle, bo producenci no to zrobili na zamówienie, ale czy ci Menele, oni, przecież Piątkowski był nauczycielem jeszcze niedawno. Jak on może firmować swoim nazwiskiem taki chłam? Gdzie w szkole będą sobie tak chodzić, myjemy rączki, dezynfekujemy, przecież to jest jak dzicz. Szczególnie w dużych szkołach, to jest gorzej. W dżungli jest spokojnie, gdzie wiecie, małpy tam skakają ci nad głowami.
Dopowiadają, że
on wie o szkole normalnie. To jest hańba dla menu.
Ani mydła, ani papieru toaletowego nigdy nie było. Także taka jest rzeczywistość polskich szkół. Gorąco was zachęcamy, żebyście podawali dalej dzisiejsze programy, szczególnie do rodziców, bo tak jak mówiliśmy, jest jeszcze kilka dni, żeby między innymi przenieść swoje dzieci na edukację domową. Zachęcamy was do kontaktu. Piszcie kontakt@ispodprat.pl. To był program Idź Pod Prąd. Dogrywka ze mną. Pastor Paweł Chojecki, dziękuję ci serdecznie.
Dziękuję i do zobaczenia.
I jeszcze dzisiaj o 20:30 Biblia w czasie. Zaraz. Do zobaczenia.